Jestem zmęczony. Jestem zmęczony swoim chrześcijaństwem. Nie daję sobie rady. Staram się żyć dobrze, a jednak mi nie wychodzi. Próbuję świadczyć o Jezusie, a nie mam do tego odwagi ani zdolności. A gdy zaczynam się modlić, to po jednej minucie zauważam, że moje myśli odchodzą zupełnie w inną stronę i nagle okazuje się, że myślę zupełnie o czymś innym. Raz nawet zdarzyło mi się, że w modlitwie powiedziałem: Boże, proszę Cię o autobus do Szwecji, bo tak daleko odleciały moje myśli, że nie wiedziałem, o co proszę. Jestem po prostu zmęczony. Jestem zmęczony, bo nie widzę w moim życiu znaków, które miały towarzyszyć ludziom wierzącym. Gdzie to wszystko jest? Kochani, kto z was przeżywał takie chwile, o których ja teraz powiedziałem? O, jest parę osób. Dziękuję bardzo, witajcie w klubie. A co na to Bóg? A Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A Jezus Chrystus powiedział, że Jemu właśnie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Skoro Jezusowi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi, to jeśli jestem zmęczony i braknie mi sił, to do kogo mogę się zwrócić? Do Jezusa Chrystusa. O Nim powiedział Jan Chrzciciel, że będzie nas chrzcił czym? Duchem Świętym i ogniem. A w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy, że uczniowie mieli nie oddalać się z miejsca swojego przebywania, ale mieli czekać na obietnicę Ojca, że po niewielu dniach otrzymają Ducha Świętego, że spocznie na nich Duch Święty, że zostaną napełnieni Duchem Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym. Zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Ewangelia Jana, 20 rozdział, 20 do 22 wiersza, Jezus, gdy ukazał się im, tchnął w nich Ducha Świętego, ale potem powiedział im, że mają czekać na obietnicę Ojca, że Duch Święty nie tylko będzie w nich, ale stąpi na nich, inaczej mówiąc, ogarnie ich całe życie. Da im siłę i moc do tego, by mogli zmagać się z swoim chrześcijańskim życiem i żyć zwycięsko. Dlaczego Bóg to robi? Z pewnego najważniejszego powodu. Bóg chce dać nam siłę, dlatego że On jest miłością. Bóg jest miłością, a kto miłuje, zna Boga. A kto nie miłuje? Bóg jest miłością, która zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Mówiłem o czterech rzeczach, z którymi zmagamy się w naszym życiu. Pierwsza z nich to jest ta rzecz, która sprawia, że chcemy żyć dobrze, a jakże często nam nie wychodzi. Może się będziesz buntował przeciwko temu, ale taki dylemat miał właśnie apostoł Paweł. Pamiętacie, co powiedział? Staram się żyć dobrze, ale mi, parafrazując, nie wychodzi. Staram się czynić dobrze i myślę o tym, żeby dobrze czynić, ale mi nie wychodzi i widzę w swoim sercu, że mam pragnienie, ale wykonania tego brak. Skoro taki gigant, on pisze o tym w liście do Rzymian, zmagał się z takimi problemami, to i ja z takimi problemami mogę się zmagać. A Bóg? A Bóg w dalszym ciągu zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Moc w obfitości. Druga rzecz, o której mówiłem. Chciałbym świadczyć o Chrystusie. A jakże często nie mam odwagi. Jakże często chciałbym powiedzieć, a nie wiem, czy nie zostanę wyśmiany, boję się. Mieliście takie chwile w swoim życiu? Pomyślą o mnie, że jestem dziwakiem? Jakiś średniowieczny? A co na to Bóg? W takich sytuacjach? Bóg jest taki sam i ciągle zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A co wtedy, kiedy padam na kolana, zaczynam się modlić, nie wiem, czy wam się to zdarzyło, Kiedy po minucie modlitwy okazuje się, że myślę o zakupach, o sytuacji w kościele, o sytuacji w rodzinie, już się nie modlę. Raz nawet zasnąłem właśnie podczas modlitwy z moją żoną i usłyszałem siebie mówiącego przez sen: Panie, proszę Cię o autobus do Szwecji. Nie wiem, czy to było proroctwo, słowo wiedzy, że miałem się o to modlić. A często mam w swoim życiu tak, że gdy padam na kolana, modlę się, moje myśli odpływają gdzieś bok i tracę w ogóle ochotę do modlitwy. Zaczynam się zmagać z tym, że nie widzę odpowiedzi na nie. Nie widzę efektów modlitwy. Czy ktoś z was zmagał się z tym w swoim życiu? Jest parę osób. A gdy czytam Pismo Święte i widzę apostołów, którzy chodząc manifestują Boże zwycięstwo nad siłami ciemności, nad chorobą, nad problemami, gdy Boża moc manifestuje się w ich życiu, a ja jakże często mam brak odwagi, by pomodlić się o kogoś, by Bóg uzdrowił, podniósł, wzmocnił. Macie takie sytuacje? Myślę, że tak. A co na to Bóg? Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Cztery rzeczy. Pierwsza, żyć tak, jak żył Jezus. Druga, modlić się tak, żeby modlitwa dotknęła Bożego serca. Trzecia, mieć odwagę do takiego świadectwa, zarówno swoim życiem, jak i słowami, by życie innych ludzi zostało zmienione. I czwarta, żyć w taki sposób, aby Boże życie, aby znaki i cuda Bożego działania manifestowały się w moim życiu. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak, bo Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A Jezus Chrystus powiedział, że Jemu jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Pomyślcie o tym, Jezusowi jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Chciałbym dzisiaj przez moment tylko mówić właśnie o Duchu Świętym, a resztę czasu, żebyśmy poświęcili na modlitwę. Wielokrotnie w tym miejscu o Duchu Świętym mówimy, dlatego że Duch Święty został pozostawiony Kościołowi, nam ludziom wierzącym, abyśmy mogli żyć zwycięskim życiem, abyśmy mogli żyć po Bożemu. Został nam dany po to, żeby już nie było dylematów takich w naszym życiu, że nie jestem w stanie żyć po chrześcijańsku, staram się i ciągle upadam. Bo nawet tak pesymistyczny fragment, można by rzec, jak ta spowiedź apostoła Pawła, kończy się bardzo wyraźnym stwierdzeniem: Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. A więc można inaczej. W jaki sposób? Doświadczając pełni Ducha Świętego. Ponieważ Boże Słowo mówi, że poprzez Ducha Świętego, poprzez Ducha mamy nasze cielesne życie umartwiać i nie żyć w sposób ludzki, ale kierować się mocą Ducha Świętego. Wołać o to, żeby Duch Święty spoczywał na nas, wypełniał nas, przelewał się po brzegi, ponieważ jak to ktoś powiedział, jesteśmy dziurawymi naczyniami. Jest możliwe zwycięskie życie, ponieważ jest Duch Święty ofiarowany nam, byśmy takie zwycięskie życie mogli toczyć. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Bo Duch Boży, który mieszka w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. I nie ma większej siły od tej siły, która jest w Duchu Świętym, który mieszka w nas. Kochani, stąd tak bardzo ważne jest wołanie o to, żeby Duch Święty spoczywał na nas, bo Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Kolejna rzecz, o której mówiłem, kolejny dylemat, to dylemat świadectwa. Kiedy często brakuje słów, kiedy często brakuje odwagi, kiedy nie wiem, w jaki sposób podzielić się Ewangelią, co mogę zrobić? Przyjść do Jezusa Chrystusa i odwołać się do tej obietnicy, którą złożył w Dziejach Apostolskich, że gdy spocznie na nas Duch Święty, to wyposaży nas, abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. Świadkami Jezusa Chrystusa nie tylko słowami, ale i naszym życiem. Bo najlepsze świadectwo, jakie możemy złożyć, to jest świadectwo naszego życia. To jest ten moment, kiedy ludzie patrząc na nasze życie, kiedy widząc niepokój wokół siebie, wokół nas, widzą pokój w naszych sercach, zaczynają pytać, a co jest tajemnicą Twojego życia? A tajemnicą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Można żyć innym stylem życia i można mieć moc doświadczenia o Jezusie, gdy Duch Święty spoczywa na nas i wyposaża nas do tego. Kolejna rzecz, o której wspominałem, to modlitwa. Modlitwa zupełnie inna niż do tej pory praktykowaliśmy. Modlitwa, która sprawia, że nie uciekają nasze myśli gdzieś w bok, ale jest kierowana przez Bożego Świętego Ducha. Bo po co jest Duch Święty zesłany? Apostoł Paweł powiedział w prosty sposób. Nie wiemy, o co i jak się modlić. I co wtedy robi Duch Święty? Wspiera nas w niewysłabionych westchnieniach. On jest inspiratorem naszych modlitw. Stąd też apostoł Paweł wzywał wierzących do tego, by modlili się w duchu. Ja ten fragment akurat odnoszę do modlitwy w innych językach, bo tak widzę z kontekstu. Dlatego apostoł Paweł mówił, będę modlił się duchem, będę się modlił rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał rozumem. Tak czy owak, Duch Święty został zesłany, aby modlitwa duchem i rozumem płynęła z jego inspiracji. A więc mogę nie uciekać w moich myślach, kiedy poproszę, by Duch Święty był inspiratorem moich modlitw. Miałem takiego znajomego księdza, z którym spotykaliśmy się, modliliśmy się, robiliśmy różnego rodzaju spotkania. I on miał taki zwyczaj, nawrócił się, gdy był misjonarzem na Ukrainie, tam spotkał Jezusa, został napełniony Duchem Świętym, przyjechał tu do Polski, żeby działać. Opowiadał mi, że nigdy nie wychodzi modlić się o kogokolwiek, dopóki Bóg nie pokaże mu, w jaki sposób, przez Ducha Świętego, w jaki sposób i o jaką rzecz się modli, ma modlić. Zamykał się ze swoją grupą gdzieś tam w swoim pomieszczeniu i wołali do Boga o to, żeby przez Ducha Świętego pokazał im, w jakim kierunku ma płynąć ich modlitwa. I wiecie, co się działo, kiedy szli modlić się o kogoś? Zawsze działo się to, o co prosili Boga w modlitwie, ponieważ byli otwarci na inspirację Ducha Świętego. Mogę więc nie uciekać w moich myślach, jeśli zostanę otwarty, jeśli otworzę się na moc Ducha Świętego. I kolejna rzecz. To, którą obiecał Jezus na zakończenie swojej służby. W Ewangelii Marka czytamy, że powiedział, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Na chorych będą kłaść ręce, a oni będą uzdrowieni. Węże będą do rąk i nic im się nie stanie. Choćby co trującego wypili, też im się nie stanie. Ja nie myślę, że to chodzi o to, że oto jako wierzący kupię sobie flaszkę piołunu czy jakiegoś krecika i wypiję i nic mi się nie stanie. Myślę, że dotyczy to takich sytuacji, jaką miał apostoł Paweł, gdy wylądował na wyspie na Malcie, jeśli dobrze pamiętam, i ukąsiła go jadowita żmija, pamiętacie? I nic mu się nie stało. On nie pchał tam ręki celowo, żeby pokazać Bożą moc. Tylko gdy przyszła taka sytuacja, to ta moc żmii nie dotknęła go, bo był pod ochroną Pana Boga. Marzycie w swoim życiu, by manifestowały się przez wasze życie zwycięskie znaki obecności Jezusa Chrystusa? Ja marzę o tym. Czytam o tym w Ewangelii Marka i pytam się, Boże, dlaczego? Dlaczego tak w pełni tego nie doświadczam? Chciałbym. A co na to Bóg? Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A Jezus Chrystus jest tym, któremu dana jest wszelka władza i wszelka moc. Ale spójrzmy jeszcze na Jezusa, bo On jest dla mnie najlepszym przykładem. Jeśli chciałbym uwielbiać jak ktoś, uwielbiać Boga jak ktoś uwielbia, to powiem wam, nie ma dla mnie wzorca poza Jezusem Chrystusem. Ani król Dawid, ani żaden inny wielki mąż Boży, który uwielbiał Boga i napisał wiele psalmów, nie dorównuje w swoim uwielbieniu do wzorca, jakim jest Jezus Chrystus. Dawid jest wspaniałym przykładem. Juda jest wspaniałym przykładem. Asaf jest wspaniałym przykładem. Ale wzorcem jest Jezus Chrystus w uwielbieniu Boga. Jeśli myślę o charyzmatyka, kto jest największym charyzmatykiem, kto jest dla mnie przykładem osoby, która manifestuje dary Ducha Świętego, to chcę wam powiedzieć, dla mnie wzorem charyzmatyka nie jest apostoł Paweł, który dużo o charyzmatach napisał. Dla mnie wzorem charyzmatyka jest Jezus Chrystus. On, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Pamiętacie, co zrobił? Wyparł się samego siebie. Dokładnie ten tekst mówi, że zwlókł z siebie, wypróżnił się, odłożył na bok swoją boskość i przyjął postać człowieka. I gdy w wieku 30 lat został ochrzczony, to pamiętacie, co doświadczył po swoim chrzcie zaraz? Stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy. I dalej czytamy, że Jezus poszedł w mocy czyjej? Ducha Świętego na pustynię. I gdy czytamy w wielu miejscach, to Jezus działał w mocy Ducha Świętego. Odłożył swoją boskość i doświadczył pełni Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego posługiwał. Skoro Jezus potrzebował mocy Ducha Świętego, to tym bardziej my ją potrzebujemy. Ale wrócę do Jezusa jako uwielbiacza i jako charyzmatyka. Jak się objawiało Jego uwielbienie? Uwielbienie Jezusa objawiało się w ten sposób, że dokonywał dzieł, do których Bóg go powołał, że wypełniał wolę Ojca. Najlepszym sposobem uwielbienia Boga jest życie zgodne z Jego wolą. To jest szczyt uwielbienia. Najbardziej znamiennym momentem, szczytowym momentem tuż przed ukrzyżowaniem, bo ukrzyżowanie jest ponad wszystko, łącznie ze zmartwychwstaniem, wszystko idzie w jednym opakowaniu. Ale był taki moment w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus, stojąc przed swoim Ojcem, rozmawiając z Nim, powiedział: Ojcze, jeśli o ile to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Ale potem dodał jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Pamiętacie jakie? Nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. Szczytem uwielbienia Boga jest życie zgodne z Jego wolą. Życie zgodne z wolą Boga. To jest szczyt uwielbienia. Dokonałem dzieł, do których mnie tutaj przysłałeś. To jest szczyt uwielbienia. A charyzmatyczność Jezusa Chrystusa? Wiecie, dla mnie Jezus jest wzorem charyzmatyka. Wiecie, w jakich momentach? Dla mnie jest wzorem charyzmatyka wtedy, kiedy rozmawia z kobietą przy samarytańskiej studni i objawia to, co jest w jej sercu. Jest dla mnie wtedy wzorem charyzmatyka. Nawet mógłbym powiedzieć, jaki dar Ducha Świętego wtedy się objawił. Jest dla mnie wzorem charyzmatyka, kiedy podchodzi do martwego chłopca, syna wdowy i wskrzesza go z martwych. Jest dla mnie wzorem charyzmatyka. Jest dla mnie wzorem charyzmatyka w momencie, kiedy podchodzi do martwej dziewczynki i mówi do niej: Talita kumi, to znaczy: dziewczynko, tobie mówię, wstań. I otwierają się jej oczy i zostaje wzbudzona z martwych. Jest dla mnie wzorem charyzmatyka. Ale wiecie, co mnie powala w jego charyzmatyczności najbardziej? Nie te fakty, które teraz wymieniłem, ale szczyt jego charyzmatyczności widzę wtedy, kiedy pochyla się u stóp Piotra, o którym wie, że za chwilę go zdradzi. Kiedy podaje chleb i wino Judaszowi, o którym wie, że go wyda i nie odwraca się od nich. Dla mnie największy wzór charyzmatyczności to twój i mój stosunek do drugiego człowieka. Czy potrafisz pochylić się nad tym, o którym wiesz, że za chwilę może tobie dokopać, zaprzeć się ciebie czy zdradzić? To jest dla mnie charyzmatyczność. To jest dla mnie styl życia oparty na mocy Ducha Świętego. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tak uczynić. Ale ludzie, którzy żyli blisko Jezusa, potrafili. Przykład Szczepan. Gdy umierał, pamiętacie, co powiedział? Ojcze, przebacz im. Powiedział prawie to samo, co powiedział Jezus. Od kogo się nauczył? Od swojego mistrza. To są wzory dla mnie charyzmatyczności i uwielbienia. Kiedy manifestują się dary Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego i widać to w stosunku do innych ludzi. Nie wiem, jak jest w waszych sercach, ale w moim sercu jest ogromna tęsknota od wielu lat. Ja mam wszystko zapisane na kartce, dzisiejsze kazanie, ale nie chcę z kartki sięgać. Dwie noce nie spałem, bo przeżywałem to, co dzisiaj do was mówię. Ja wiem, to może być nieskładne. I dzisiaj nie chodzi mi o to, żeby było składne. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Że chodzi o to, że Jezusowi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi i że Bóg, trzecia rzecz, tym, którzy Go proszą. Chce dać swojego Ducha Świętego, bo obiecał ustami Jezusa Chrystusa, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oczywiście otrzymujemy Ducha Świętego w momencie nawrócenia. On zamieszkuje w nas, ale potrzebujemy namaszczenia Ducha Świętego, by żyć zwycięskim życiem każdego dnia. Potrzebowali tego apostołowie, choć już Ewangelia Jana, tak jak mówiłem, 20 rozdział, Jezus tchnął w nich swojego Ducha Świętego, ale później powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Do tych, w których tchnął już Ducha Świętego, powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż przyjdzie Duch Święty i stąpi na was. Gdy Filip zwiastował Ewangelię w Samarii i ludzie nawracali się, on ich chrzcił, to wezwał apostołów, żeby modlili się o nich, a oni nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Gdy przemawiał w domu Korneliusza, to jest zupełnie inny przypadek. Przypadek związany z akceptowaniem pogan do rodziny Bożej. Gdy przemawiał, Duch Święty spoczął na wszystkich słuchających tej mowy. Gdy później apostoł Paweł spotkał uczniów Jana Chrzciciela, zadał im pytanie, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. A potem modlił się o nich o wyposażenie. I jak czytam Dzieje Apostolskie, to apostołowie wielokrotnie doświadczali tego momentu, kiedy Duch Święty spoczywał na nich, posyłając ich do konkretnego zadania, do konkretnej służby. Ponieważ każdy z nas jest dziurawym naczyniem, z którego uchodzi. Więc musimy wołać nieustannie o to, Boże, niechaj Duch Twój Święty spocznie na mnie. Do czego mogę się odwołać, jeśli chcę prowadzić zwycięskie życie? Do czego chcę się odwołać, jeśli mam składać świadectwo, które będzie mocnym świadectwem? Do czego mogę się odwołać, jeśli chcę, aby przez moje życie manifestowały się dary Ducha Świętego? Do czego mogę się odwołać, jeśli chcę żyć w taki sposób, aby ludzie widzieli Jezusa Chrystusa i żeby moje modlitwy nie uciekały gdzieś na bok, ale płynęły wprost z serca Ducha Świętego, wprost od Ducha Świętego przez moje serce i dotykały serca Bożego? Mogę odwołać się do świętych obietnic, które mówią o tym, że o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ola, chciałbym, żebyś powiedziała parę słów o tym, czego doświadczyłaś ostatnio, zanim będziemy kontynuować dalej.
Kiedy Krzysiek po raz pierwszy poprosił mnie, żebym powiedziała to świadectwo, odpowiedziałam mu jeszcze nie, a w tym samym czasie myślałam, jeszcze nie, odpowiem, jeszcze nie, a tak naprawdę nigdy nie powiem. No a jednak jestem tu przed wami, bo czego się nie robi dla ukochanego pastora i kościoła. Te moje doświadczenia, o których wam zaraz opowiem, utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że Bóg jest dobry i że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre i wie co, kiedy i jak ma zrobić w moim życiu, żeby było dobrze dla mnie. I dla każdego z was również wierzę w to. Wychowałam się w dość konserwatywnym kościele, gdzie od dziecka uczono mnie, że dary Ducha Świętego bezpowrotnie przeminęły, więc tym przekonaniem nigdy nie zgłębiałam tematu, bo i po co. Wiedziałam, że są ludzie i kościoły, które praktykują takie rzeczy, ale z nimi musiało być coś nie tak. Myślałam tak do czasu, aż kilka lat temu wyjechałam do Londynu, gdzie chodziłam do kościoła takiej samej denominacji, a jednak troszkę innego. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy podczas pewnego nabożeństwa pastor poprosił jedną z kobiet o modlitwę. Zaczęła modlić się swoimi słowami, po czym modliła się na językach. No i zapadła konsternacja. I wstał jeden człowiek, który jest dla mnie i był autorytetem w sprawach teologicznych i zapytał całego kościoła, czy jest ktoś, kto może przetłumaczyć, co powiedziała ta siostra. Niestety nikt się nie zgłosił i dodał, w związku z tym proszę siostrę, by modliła się swoimi słowami zgodnie z pierwszego listu Koryntian 14, 27-28. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Ten cytat i to, co zrobił ten człowiek, wystarczyło dla mnie za milion słów, milion dyskusji i innych rozważań. A jednak było to dopuszczalne. Wtedy właśnie otworzyła się pewna furtka w moim myśleniu, ale to był dopiero początek, pierwszy krok w długim procesie, który był przede mną. Po powrocie z Anglii przeprowadziłam się do Warszawy i zaczęłam chodzić tutaj na Jagiellońską, do mojego domu. No i tutaj też nie było charyzmatycznie. Słyszałam nieraz o tych rzeczach, ale tak naprawdę z sensem i subtelnie. To mi odpowiadało i ten czas właśnie pozwolił mi też na oswojenie się z tą myślą, że dary Ducha Świętego rzeczywiście są i że są udziałem wierzących i zdrowych na umyśle ludzi. Żartuję, aż tak się nie myślałam. No i kolejny przełom w moim życiu, znowu w Londynie, tym razem w denominacyjnie zupełnie innym kościele. Pojechałam tam, by uczyć się, jak prowadzić kurs Alfa, który robię u nas w kościele. Bałam się okropnie, bo wiedziałam, że będzie bardzo dużo na temat Ducha Świętego, a ja byłam tam sama i dokładnie pamiętałam wszystkie historie o ludziach, którzy robili bardzo dziwne rzeczy pod wpływem Ducha, jak tarzanie się i inne. No i no, bałam się strasznie. Natomiast czekała mnie tam miła niespodzianka. Okazało się, że było subtelnie, spokojnie, bez żadnych ekscesów i naprawdę czuć było ogromną Bożą obecność w tamtym miejscu. Pomyślałam wtedy, super, takiego ducha to ja lubię. Wróciłam pełna zapału i zaczęłam pierwszy kurs Alfa w naszej społeczności. Było super, duże wyzwanie, ale i frajda. Na wyjeździe weekendowym na temat Ducha Świętego, który jest elementem kursu, o modlitwę poprosiłam pastora Krzysztofa, ponieważ nie czułam się na siłach i nie byłam gotowa, żeby to zrobić. No i była modlitwa i było moje pierwsze doświadczenie ponadnaturalnego, fizycznego działania Ducha Świętego. Po modlitwie o napełnienie Duchem Świętym same zaczęły mi się otwierać usta. Mogłam to na szczęście kontrolować przez zaciśnięcie szczęki, ale śmiać mi się z tego chciało, bo było to trochę dziwne. Po modlitwie Krzysiek powiedział mi, żebym się nie bała i żebym zaczęła mówić, jak apostołowie zaczęli po napełnieniu duchem w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich w 4 wersecie. Pomyślałam, nigdy. Co mam mówić? La, 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 ha, ha, ha. Pomodliłam się do Boga i powiedziałam Mu, że jeśli to Jego dar dla mnie i jeśli Jego dar dla mnie i jeśli mój duch ma się modlić, to sam musi zacząć. Ja nie będę sztuczna i nic na siłę nie zrobię. Na następnym kursie Alfa i kolejnym wyjeździe weekendowym na temat Ducha Świętego przeżyłam ogromny stres. Krzysiek nie mógł z nami zostać na modlitwę i ja jako lider musiałam ją poprowadzić. Ja myślałam, jak ja mam to zrobić? Ja, która tak mało wiem na ten temat i tak mało doświadczyłam. Na szczęście wszyscy liderzy wsparli mnie, no i zaczęłam. Już przed modlitwą czułam, że coś się dzieje. Tym razem to nie usta, a język sam zaczął mi się poruszać. No i nie wiem nawet w którym momencie i jak, ale zaczęłam, a w zasadzie to mój duch zaczął modlić się. To mój duch zaczął modlić się, bo fizycznie nie miałam w tym udziału jakimś innym, nieznanym mi językiem. Co mi to dało? W tamtym czasie oprócz zbudowania samej siebie pomogło mi to przy modlitwie o inne osoby. Jak podchodziłam modlić się o kogoś, to same słowa przychodziły mi do ust. Oczywiście modliłam się w języku polskim i też pamiętam, że same fragmenty pisma przychodziły mi do głowy, których powinnam jakby użyć w czasie modlitwy. No i też modliłam się o rzeczy, o konkretne rzeczy, o które no, sama nie wpadłabym, żeby się o to pomodlić. Cały ten weekend był dla mnie naprawdę cudownym przeżyciem, nie tylko dla mnie, ale na pewno był jednym z najpiękniejszych w moim życiu. Dobrze. Później na kursie Alfa mieliśmy sesję o uzdrawianiu. Kolejne wyzwanie i stres, modlitwa o uzdrowienie. Tym razem z liderami przed modlitwą modliliśmy się o słowo poznania i o to, że chcemy być narzędziami Boga w tej modlitwie i służyć innym. Zaczęliśmy modlić się, a ja słyszę w głowie lewa noga i tak dalej. Stałam akurat w takiej pozycji, że prawą nogę miałam wysuniętą do przodu i tak sobie pomyślałam, Panie Boże, czy to na pewno lewa noga? Lewa noga, lewa noga, lewa noga. Myślę, okej, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Wszyscy stoją w milczeniu i się modlą. A jak się okaże, że wszyscy mają zdrowe lewe nogi, to co? No nic, zrobiłam krok wiary i pomodliłam się o uzdrowienie osoby, która ma problemy z lewą nogą. Po zakończeniu modlitwy czułam się strasznie zażenowana. Najchętniej zapadłabym się pod ziemię. Teraz będą na mnie patrzeć jak na wariatkę, myślałam. W ogólnym bilansie to i tak wychodziłam na plus, bo gorzej byłoby, gdybym zlekceważyła głos Boży, więc dumę schowałam do kieszeni. Po spotkaniu na korytarzu zaczepiła mnie jedna z uczestniczek i powiedziała, że to o nią chodzi, bo ona ma właśnie strasznie spuchniętą lewą nogę. W duchu ucieszyłam się, oczywiście nie z tego, że ma problemy z nogą, tylko że... Nie śmiejcie się. Nie, tylko o to, że to rzeczywiście kogoś dotyczyło, że to nie było po prostu, nie wiem, no właśnie, że to nie było ode mnie. Tuż po tej sytuacji podeszła kolejna osoba, jedna z liderek kursu i zapytała, czy to na pewno chodzi o lewą, bo ją prawa bardziej boli, a lewa zupełnie przestała. Zakończyliśmy spotkanie, a ja nadal kontynuowałam swoją modlitwę o tą osobę z lewą nogą. No i dwa dni później zadzwoniłam, zapytałam się, jak się sprawy mają z nogą. Okazało się, że jest troszkę lepiej. No ale niestety kilka dni później ta osoba do mnie zadzwoniła i powiedziała, że przez tą nogę trafiła do szpitala. Przez 3 dni miała temperaturę bardzo wysoką. No i szczerze powiedziawszy, po tej rozmowie czułam się strasznie, jak zbity pies i w ogóle no... Mam strasznie zdołowana, że coś takiego się stało i przykro mi było ogromnie. Wieczorem zadzwoniłam do tej liderki kursu Alfa, która mnie pytała o tą prawą nogę, no i podzieliłam się tą sytuacją i moim smutkiem, po czym ona powiedziała mi, że to o nią chodzi, że już wcześniej mi mówiła, ale ja nie za bardzo przyjmowałam to do wiadomości, że to naprawdę o nią chodzi, bo kilka miesięcy wcześniej miała... Przewróciła się i poważnie stłukła sobie dwie nogi, w zasadzie kolana i właśnie w lewej nodze do tego stopnia, że kość jej się trochę przesunęła i czasami traciła czucie, jak chodziła, no a od czasu naszej modlitwy zupełnie przestała ją boleć noga. No i pomyślałam sobie, chwała Panu i cudowne jest to, że możemy oglądać takie rzeczy i dzisiaj, że nie tylko słyszeć o nich i czytać, ale możemy doświadczać ich i w dzisiejszych czasach. Dziękuję Bogu, że właśnie w taki sposób przeprowadził mnie przez ten proces. Najpierw akceptacja faktu, że istnieją dary Ducha Świętego. Później, że są dostępne dla wszystkich ludzi i że są darem Bożym. Po czym wlał w moje serce ogromne pragnienie właśnie otrzymania darów od Boga i przełamał strach, który był we mnie. Na końcu obdarzył. Dziwne, ale te doświadczenia Ducha Bożego, których mogłam doświadczyć, przyprowadziły mnie do tego właśnie fragmentu z pierwszego listu Koryntian 13:1-2. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Amen.
Kochani, moc, by żyć tak, jak żył Jezus. Moc, by świadczyć o Jezusie. Moc, by modlić się w sposób skuteczny i pełen wiary. I moc, by Jezus mógł manifestować przez nasze życie zarówno dary, jak i owoc Ducha Świętego. Co możemy zrobić? Posłuchać bardzo prostej wskazówki apostoła Pawła. Nie ubijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, by Duch mógł was stale wypełniać. Dbajcie o to, by Duch mógł was stale wypełniać. Nie mówimy więc o jednorazowym przeżyciu. Mówimy więc o czymś stałym. O czymś, czego Bóg chce nam udzielać każdego dnia. Bo tak jak mówiłem, jesteśmy dziurawymi naczyniami, które ciągle potrzebują tego, by odwoływać się do Boga, by wołać, by Duch Święty spoczywał na nas. A On, gdy spocznie na nas, da nam siłę do tego, byśmy żyli zwycięskim życiem, świadczyli w mocy Boga, modlili się w skuteczny sposób i manifestowali zarówno owoc, jak i dary Ducha Świętego. Bo Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A Jezusowi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Amen. Pochylcie swoje głowy w modlitwie. Może właśnie dziś jesteś na takim etapie zmęczenia, zniechęcenia swoim chrześcijaństwem. Może jesteś człowiekiem, który jest przygnębiony z powodu tego, że nie ma odwagi, doświadczenia o Jezusie. Może jesteś osobą, która nie wie, jak się modlić, bo modlitwy gdzieś rozpływają się i może nie widzisz ani owocu, ani darów Ducha Świętego w twoim życiu. To dziś chcemy modlić się do tego, o którym Jego Syn Jezus Chrystus powiedział, że o ileż bardziej On da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Przychodzimy do tego, który przez apostoła Pawła powiedział, ale stale napełniajcie się, dbajcie o to, by stale napełniać się Duchem Świętym. Jeśli potrzebujesz dzisiaj takiej modlitwy, chcemy o to się modlić. Kochani, chcemy modlić się o to. Po to, żeby w naszym życiu zarówno owoc Ducha Świętego i dary występowały w obfitości. Ktoś powiedział to tak. Owoc Ducha Świętego bez darów to sentymentalizm. Dary bez owocu, czyli bez miłości, to tragedia. A normą dla chrześcijanina jest zarówno owoc, którym jest miłość i te wszystkie części składowe, które na miłość się składają, a które czytamy, gdy czytamy owoce Ducha Świętego i manifestacja darów. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, daj znać przez podniesienie ręki. Będziemy modlić się. Dziękuję bardzo. Modlić się do tego, który powiedział, że o ileż bardziej da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Panie Boże, dzisiaj odwołując się do obietnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który powiedział, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Chcemy Ciebie prosić, byśmy byli ludźmi stale otwartymi na moc Twojego Świętego Ducha. By tak jak mówi Twoje Słowo, Duch Święty mógł nas stale wypełniać. Twoi apostołowie wielokrotnie doświadczali tego. Wołali, gdy przychodziły ciężkie chwile, wołali, gdy stawali przed decyzjami, prosili Ciebie, a Ty przychodziłeś w mocy swojego Świętego Ducha i obdarzałeś, wypełniałeś i dawałeś siłę. Panie, i teraz my jako Twoje dzieci, jako ci, w których Duch Święty mieszka, przychodzimy z prośbą, aby On stale nas napełniał, aby stale na nas spoczywał, aby nasze życie było życiem w Twoim Świętym Duchu, cokolwiek to znaczy. Panie, chcemy żyć w Twoim Świętym Duchu. Dlatego wołamy, wylewaj na nas swojego Ducha Świętego w obfitości. Panie, aby Twój Kościół, aby każdy z nas mógł wydawać obfity owoc Ducha Świętego i manifestować Twoje dary Ducha Świętego w sytuacjach, w których będziesz nas stawiał. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który daje daleko więcej ponad nasze marzenia i pragnienia. Dziękuję Ci, że zaspokajasz, powiedziałeś, że zaspokoisz naszą wszelką potrzebę w Chrystusie Jezusie. Dlatego odwołujemy się do Ciebie, wołając, abyś posłał swojego Ducha Świętego, by na nas stale spoczywał. Amen.